A gościem paragrafiat Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Kto będzie rządził na początku tej kadencji?
Właśnie jadę do Warszawy na rozmowę ostatniej szansy z Kosiniakiem Kamyszem. Jak nie z nim, to idziemy z Hołowy.
To jest, jak rozumiem, dobre samopoczucie pana posła, bo zdobył pan 100 tysięcy głosów i może pan sobie pozwolić na żart.
Mam wrażenie, że ostatnio dziennikarze i niektórzy też politycy tworzą bajki. No ja nie mam wątpliwości, że nie uda nam się tego rządu zbudować. Chociaż w 2005 roku też nam nie dawał szansy, nigdy zbudujemy rząd inny niż z Platformą, a jednak się udało, więc bajki czasami w polityce rzeczywiście stają się rzeczywistością, ale w tym przypadku myślę, że będzie to możliwe, ale za jakiś rok, kiedy już każdy będzie miał dosyć rządów stworzonych z 14 partii politycznych od lewa do prawa, które mają zdania zupełnie kompletnie
dobrze, ale to
odmienne
pan
na różne rzeczy.
Mogę całą listę polityków PiSu, którzy twierdzą, że jest szansa na koalicję z PSL-em, wymienić. Na początku, na górze tej listy niech będzie minister Przemysław Czarnek, który powiedział, że nie tylko, że gdyby nie było PiSu, to on by się widział w PSL-u, to jeszcze powiedział, że taka koalicja jest możliwa. Pan minister pisze bajki, czy co?
Myślę, że lepsza byłaby koalicja dla Polski, Prawa i Sprawiedliwości PSL-u, natomiast nie mam złudzeń do tego, z jakimi hasłami te ugrupowania szły do wyborów. Szły do wyborów z hasłami odsunąć PiS od władzy. W związku z czym wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne i tutaj postawię kropkę. Ale jeżeli ktoś ma więcej wiary ode mnie, to mu zazdroszczę.
Dobrze, a co zrobi pan prezydent? Bo było spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiele osób spekuluje, że to właśnie premier dostanie misję od pana prezydenta. To będzie dobry krok, słuszny krok.
Ja jestem konserwatystą, więc myślę, że jak już są jakieś zwyczaje konstytucyjne czy polityczne utrwalone, to nie ma w nic złego je powielać i utrwalać jeszcze bardziej. Od 97 roku jest tak, czyli od obowiązywania nowej konstytucji w Polsce, że to największe ugrupowanie mające najwięcej mandatów otrzymuje tą misję stworzenia rządu i nie widzę nic złego w tym, żeby w tym wypadku też tak było. No jak się nie uda premierowi Morawieckiemu, no to wtedy pałeczka przechodzi na większość w Sejmie, która to wyzwanie skutecznie podejmie, więc ani tutaj nie ma żadnego ryzyka, że coś złego się wydarzy, no po prostu będzie tryb konstytucyjny zachowany, bo tak jak słucham dziennikarzy czy polityków, to mam wrażenie, że teraz wmawiają Polakom, że to byłoby coś złego, niezgodnego z prawem, gdyby taki scenariusz się ziścił. Nie, to byłaby właśnie normalność w Polsce. Aczkolwiek to są kompetencje prezydenta. Ja nie jestem arogantem i nie zamierzam panu prezydentowi mówić, jak ma w tej sprawie postępować.
Pan poseł jest na lotnisku, to jest komunikat. Teraz rzeczywiście będą różne ruchy w przestrzeni i w czasie. Henik Kloska, Paulina Henik Kloska, no, posła.
Do Wenezueli nie wyjeżdża.
To może i lepiej. Paulina Henik-Kloska z Polski 2050 powiedziała, że jeżeli prezydent przekaże misję tworzenia rządu komuś z PiSu, to musi się spodziewać reakcji ulicy.
Nie wiem, dla mnie to jest żenująca wypowiedź. Co mam więcej powiedzieć? No są tryby konstytucyjne, to jest decyzja prezydenta. Jak się nie uda nam, no to pałeczka przejdzie na ich stronę. To jest zupełnie normalne. Ja nie wiem, co tutaj ma ulica do powiedzenia. Ulica się właśnie wypowiedziała, w sensie Polacy się wypowiedzieli i pokazali, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnego zamachu stanu, tylko jest rozkwit demokracji, bo tak należy traktować najwyższą frekwencję od 30 lat w Polsce, do czego się bardzo mocno przyczyniliśmy, bo za sprawą M-Obywatel, aplikacji na komórkach, na telefonach, dzięki którym nie wychodząc do urzędu można się przerejestrować i zagłosować tam, gdzie nie jest się zameldowanym. Dzięki temu tak duża grupa młodych ludzi, która wyjechała na przykład do dużych miast, mogła zagłosować. W Gdańsku to były 3 razy dłuższe kolejki niż stałych mieszkańców, przynajmniej w mojej komisji na Żabim Kruku w Gdańsku Głównym. Więc już troszeczkę można powiedzieć, że sami sobie ten bicz ukręciliśmy na siebie w ten sposób, że elektorat wielkomiejski daliśmy im szansę do tego, żeby miał łatwiej możliwość wypowiedzieć się w wyborach, ale na tym polega po prostu budowanie nowoczesnego, silnego państwa, że po prostu reformujemy również w kontekście cyfrowym, takim, żeby każdy miał łatwiej, nawet jeżeli później skutki są takie, że możemy na tym stracić 1% czy 2% popularności w wyborach.
Panie pośle, a będą reformy w Prawie i Sprawiedliwości?
Reformy zawsze powinny być, bo kto stoi w miejscu, to się tak naprawdę cofa, bo wszyscy inni powinni iść przynajmniej naprzód. Ja nie byłem w sztabie ogólnopolskim, więc tutaj się nie wypowiem, natomiast ze swojego lokalnego podwórka okręgu 25 mam wiele spostrzeżeń. One się tak naprawdę pokrywają z wnioskami jeszcze z poprzedniej kampanii wyborczej. No wtedy moje wnioski, chyba dlatego, że wygraliśmy wybory, zostały trochę...
Myślę, jakie to były wnioski?
Niekoniecznie wprowadzone w życie, zaimplementowane, natomiast tym razem mam nadzieję, że będę miał większy posłuch w Warszawie, ale o tych wnioskach zamierzam rozmawiać przede wszystkim z kolegami z Nowogrodzkiej, a nie z dziennikarzami.
Wiem, rozumiem, jesteśmy zawsze na końcu, ale może jednak radiosłuchacze Radia Wnet są godni, żeby jedną uwagę pan poseł im przekazał. Czego zabrakło? Jedna rzecz.
Są godni, ale no, lojalność partyjna polega na tym, że o sprawach wewnętrznych.
O, i tu się zawiesiło.
Łukasz, zadawaj delikatne pytania.
Jesteśmy z powrotem,
tak,
czy nie?
Tak, jesteśmy. To wiem, niedelikatne pytanie, panie pośle, ja rozumiem.
Nie, moja wypowiedź jest jakże delikatna. No, po prostu jestem lojalny i w tak ważnych sprawach wewnętrznych, partyjnych, rozmawiam przede wszystkim z partią w pierwszej kolejności.
Ale to nie ostatnie niedelikatne pytanie.
Oczywistym jest to, że wydaje mi się, że zgubiliśmy retorykę. To znaczy nie spodziewaliśmy się takiego otwarcia młodych ludzi tym razem na wybory. Młodzi ludzi, do których mimo, że dla nich bardzo dużo zrobiliśmy i korzystają z rozwoju generalnego Polski, ale też korzystają ze żłobków, przedszkoli, z 500, a niedługo 800 plus rynku pracy, który wygląda tak, jak wygląda, i podniesionych pensji. To do nich po prostu nie kierowaliśmy naszej retoryki politycznej. To nas zaskoczyło i trochę to sprawiło, że chyba z tę władzę oddajemy. I jeszcze ci młodzi ludzie z małych miejscowości, ze wsi, oni mają dzisiaj inne aspiracje niż mieli 8 lat temu. My rzeczywiście wprowadziliśmy rewolucję godnościową, inwestycyjną też w Polsce B, w Polsce powiatowej, gminnej. A nasza retoryka chyba się trochę zatrzymała na tym, co było jeszcze 5 lat temu.
Ja to mam bardzo taktowne pytanie. Krzysztof Skowroński, to jest dopiero dziennikarz od nietaktownych
pytań.
Ja
mam jeszcze bardziej taktowne pytanie, bo pytanie brzmi tak. Dlaczego PiS wygrał wybory?
No bo przez 8 lat naprawdę to były najlepsze lata rządzenia Polską przez ostatnie 30 lat. I te 7,6 miliona wyborców jest tego najlepszym przykładem. I to jest, można powiedzieć, sukces, że po 8 latach mamy taki wynik. Po największej wojnie, po II wojnie światowej, po największej pandemii od 100 czy 200 lat. Można powiedzieć, że to jest sukces, ale strategiczna porażka, bo oddajemy władzę. Ale tak jak mówię, myślę, że nie na długo. Bo ten twór, który będzie teraz tworzył rząd, to będzie twór sztuczny, pełen sprzeczności. A dzisiaj już też rynek medialny, internet wyglądają inaczej niż jeszcze za rządów Platformy, Tuska czy Kopaczowej. I nie jest tak łatwo chować rzeczy pod dywan.
Panie pośle, jaka będzie rola Mateusza Morawieckiego? Jak pan ocenia premiera w tej kampanii jako no, takiego frontmana i niejako przywódcę Prawa i Sprawiedliwości zaraz po Jarosławie Kaczyńskim?
Będzie pan premier liderem, jednym z liderów Prawa i Sprawiedliwości, najlepiej pewnie przygotowanym kandydatem do tego, żeby objąć to stanowisko wtedy, kiedy większość sejmowa totalnej opozycji, a niedługo nie wiem, reżimowej większości zacznie się sypać. Ja się zastanawiam się, jak teraz będą nas nazywać, czy będziemy reżimową mniejszością, nie, czy jak to będą nazywać swoją drogą.
Populistyczno-nacjonalistyczna opozycja.
Faszyści, których nie można dopuścić z powrotem do władzy.
To będzie narracja. To jeszcze jedno pytanie o wasze życie wewnętrzne. Są te głosy, że Zbigniew Ziobro własny klub utworzy, że to się kończy. Wasza wspólna droga z suwerenną Polską dobiega końca. To jest możliwe?
A czemu mam, panie redaktorze, komentować jakieś plotki? Ja mam kolegów w Solidarnej Polsce. W suwerennej Polsce, tak, słusznie. I niczego takiego mi nie wspominali. Myślę, że coś by mi powiedzieli, że coś się dzieje, a nic takiego nie słyszałem, więc nie traktuję tego jako jakąś prawdę objawioną. Może niektórzy mają takie pomysły, może nie, ale to są zwykłe dziennikarskie spekulacje.
Dla was będzie lepiej. Ziobro z wozu PiS-owi lżej. Nie, to nie jest tak, że to mogła być dobra taktyka na rozliczenie się z tymi cieniami 8 lat rządów?
Nie, wydaje mi się, że w czasie, kiedy się oddaje władzę, to jest pewien rzeczywiście okres próby pewnej lojalności szerszego obozu. I to nie byłoby dobre. Dzielenie w momentach pewnego kryzysu nie jest dobre, raczej wtedy jest potrzebna konsolidacja, i pokazanie, że jesteśmy gotowi w każdej chwili władzę znowu w Polsce przejąć.
To na koniec może trochę pytanie o tej obozie, które przejmie władzę. Rzeczywiście mamy serię wypowiedzi, które wycofują się z obietnic złożonych, także media powiązane czy bardzo przychylne Platformie i szerzej temu frontowi mówią, że na wiele rzeczy nie stać budżetu. Jak będzie wyglądała ta początek? Pierwsze 100 dni. Będzie 100 konkretów na pierwsze 100 dni, czy nie będzie?
No, rzeczywiście. To jest już szereg wypowiedzi, które unikają odpowiedzi, czy będą te reformy, które były zapowiedziane, wprowadzone. Różne związane sprawy z podniesieniem kwestii kwot przeznaczonych na sprawy socjalne, pomoc przedsiębiorcom. No, bardzo przeróżne wypowiedzi, które mówią o tym, że po prostu te 100 konkretów i wiele innych obietnic PSL-u czy innych partii nie będzie realizowanych. Mówią o tym, że nie wiedzieli, że będzie taki budżet. No budżet jest doskonały, drodzy Państwo, a dług publiczny państwa jest poniżej 50% i naszym niż za Tuska 56 czy 57%. W związku z czym no, tego się można było spodziewać, ale cóż mieli młodzi ludzie, którzy od niedawna dopiero mają głosować i nie pamiętają czasów Tuska i Kopaczowej. Cóż, no nie wiedzieli o tym, ale szybko się przekonają. Myślę, że to też będzie taki zwrot. Punkt zwrotny w ich postrzeganiu polityki, również pana Hołowni i całego tego obozu, który pewnie już niedługo będzie rządzić. No, że to są po prostu ludzie, którzy nie dotrzymują obietnic i wtedy przekonają się do nas.
Nudne pytania zadaję panu posłowi. Dlaczego PiS przegrał wybory?
W ogólnopolskiej kampanii nie brałem udziału, nie byłem tutaj w sztabie, więc mogę powiedzieć o swoich wrażeniach, to już powiedziałem na początku. Przede wszystkim brakowało retoryki skierowanej do młodych ludzi nie tylko z miast, ale też z małych ośrodków, bo niespodziewanie gremialnie poszli do wyborów i mają już dzisiaj inne aspiracje niż mieli 5 czy nawet 4 lata temu. Po prostu bardzo wzbogaciliśmy Polaków i oni teraz inaczej postrzegają rzeczywistość, na inne hasła reagują.
A pan w czasie swojej kampanii wyborczej to wiedział?
Nie, też się tego nie spodziewałem, ale ja zawsze robię kampanię, bo no zawsze taką robię, to już teraz z kolei, która
jaką?
No jest bardzo pozytywna i staram się, żeby była merytoryczna. Bardzo dużo chwaliłem się też naszymi osiągnięciami. Tłumaczyłem, jaka jest nasza rola w Unii Europejskiej, bo też tutaj się czuję w miarę biegły jako szef Komisji do spraw Unii Europejskiej, na którą właśnie za chwilę będę leciał do Warszawy. Więc ona tak wyglądała, ale zawsze moja tak wygląda. Mam taki chyba bardziej dobrotliwy charakter, panie rektorze. To nie zmienia faktu, że mówić o złych rzeczach i straszyć Tuskiem, bo wiemy, z czym jego rządy się wiązały, z rozbrojeniem Polski, z tym, że Polakom po prostu żyło się biednie i gorzej. Trzeba było, tylko chyba to okazuje się, że nie była, zabrakło drugiej nogi. Być może rzeczywiście to jest prawda.
Tu stawiamy kropkę, czekamy, może uda się spotkać w studiu, wtedy porozmawiamy szerzej o Unii Europejskiej, o tym, co nowy rząd może oznaczać dla centralizacji władzy w Unii Europejskiej, dla naszej.
Tego się bardzo obawiamy i tu będziemy pilnować rządu. Nowego rządu polskiego.
Ale co możecie zrobić? Co PiS i opozycja może zrobić?
No, przede wszystkim informować i pokazywać, jak ta polityka w rzeczywistości jest prowadzona. Pokazywać Polakom. No, tego jesteśmy posłami, żeby pokazywać alternatywę, a nie powrót ludzi odpowiedzialnych za reset, żeby dalej realizowali takie cele, jak wtedy w swoich latach, kiedy gdyby dalej rządzili, bylibyśmy dzisiaj na pewno w zupełnie innym miejscu. Rozbrojeni, biedni pod butem berlińskich przede wszystkim polityków, a nie jako przykład do naśladowania w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, o czym nawet informują niemieckie, brytyjskie, wszelakie media, że po prostu taka jesteśmy pewnym cudownym dzieckiem Europy.
Dyskusja jest przed nami, ale to już musi być miejsce w studio. Obiecałem panu posłowi, że wypuszczę 25, jest 8.27. Kacper Pożyński był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Samolot do Warszawy odlatuje za kilka minut z Gdańska do Warszawy. Jest godzina 8.28, a może Tomaszu, może jakiegoś Boba Marleya, bo dzisiaj jest jakaś rocznica, czy coś innego.
Ja myślę, że coś innego, bo skoro tak mówimy, zastanawiam się między grupą Archies i Sugar Sugar, bo tak słodko było na tej niezłomnej opozycji, no ale dość szybko zaczęły tam się tarcie, no i martwi mnie trochę te plotki kuluarowe mówiące o tym, że frakcja Zielonych z Koalicji Obywatelskiej no, ma mieć Ministerstwo Środowiska, co trochę tak gryzie mi się z pewnymi rocznicami, ale również z historiami, na których opowiada pewna pani europosłanka, że na przykład spożywanie ryb ma być zabronione, bo przecież no, ryb nie wolno zjadać, to po pierwsze. Więc cóż, może The Archies, Sugar, Sugar, aby było miło i cukierkowo dla niezłomnej opozycji, ale również dla rządzącej jeszcze koalicji, która być może, tak jak mawia minister Czarnek, skusi pana Kosiniaka-Kamysza, który odnajdzie w sobie niezłomność i determinację. Łukasz?
A rzecznikiem prasowym zostanie Łukasz Jankowski.
Czego rzecznikiem prasowym?
Radia Wnet oczywiście.
Tak jest.
Jest godzina 8:29.
Archies, Sugar, Sugar.
Sugar, Sugar.
Cukier, cukier, słodko.